Dzisiaj chciałbym mówić na temat głodu, chociaż to nie jest takie przyjemne, ale trudne. Były takie czasy za czasów patriarchów, za czasów sędziów i na ten temat chciałbym dzisiaj trochę wspomnieć. Tutaj chciałbym rozpocząć na ten temat mówiąc z Księgi Rut, to jest pierwszy rozdział. Chciałbym przeczytać ten pierwszy rozdział Księgi Rut i zastanowimy się nad tymi prawdami. Księga Rut, pierwszy rozdział. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu Judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. On nazywał się Mele, a jego żona Noemi. Synowie jego zaś Machlon i Kilion. Byli to Efratejczycy z Betlejemu Judzkiego i przyszli na pola moabskie, przebywali tam. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, i pozostała ona sama wraz z dwoma swoimi synami. Ci wzięli sobie za żony moabitki, jedna nazywała się Orpa, a druga nazywała się Rut. I mieszkali tam około 10 lat. Gdy obaj, Machlon i Kilion, też umarli, pozostała ta kobieta osierocona bez obu swoich synów i bez męża. Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól moabskich, gdyż usłyszała na polach moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. Wyszła tedy z miejscowości, w której przebywała, a wraz z nią obie jej synowie wybrały się w drogę powrotną do ziemi judzkiej. Wtedy rzekła Noemi do obu swoich synowi: idźcie, powróćcie każda do domu swojej matki. Niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazywałyście zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, aby każda z was znalazła dom u boku swojego męża i pocałowała je. A wtedy one głośno zapłakały i rzekły do niej: my z tobą wrócimy do twojego ludu. Lecz Noemi odpowiedziała: zawróćcie, córki moje, po cóż mnie iść, macie iść ze mną? Czy mogę jeszcze urodzić synów, którzy by zostali waszymi mężami? Zawróćcie, córki moje, i idźcie, gdyż jestem za stara, aby wyjść za mąż. A choćbym nawet pomyślała, że jest jeszcze nadzieja, a nawet choćbym tej nocy wyszła za mąż i od razu urodziła synu, to czy wy czekałybyście, aż dorosną? Czy miałybyście wyrzec się ponownego za mąż pójścia? Nie, córki moje, bądź wielką gorycz mam w duszy ze względu na was, że przeciw mnie zwróciła się ręka Pana. Lecz one jeszcze głośniej zapłakały. Potem Orpa ucałowała swoją teściową, lecz Rut pozostała przy niej. Następnie rzekła Noemi: oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu, do swojego Boga, wróci ty ze swoją szwagierką. Lecz Rut odpowiedziała: nie, nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz, ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, ja zamieszkam, lud twój, lud mój, Bóg twój, Bóg mój, gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Noemi, widząc, że tamta obstaje przy tym, aby iść z nią, zaniechała z nią dalszej rozmowy. I szły obie, aż doszły do Betlejemu, a gdy doszły do Betlejemu, powstało z powodu nich w całym mieście wielkie poruszenie i kobiety mówiły: czy to jest Noemi? A ona rzekła do nich: nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napoił mnie wielką goryczą. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmogący zło mi zgotował? Tak powróciła Noemi, a wraz z nią Rut, moabitka, i synowa z pól moabskich, a przyszły do Betlejema na początku żniwa jęczmiennego. No to jest trudna sytuacja. Sytuacja taka, że jest głód, brak żywności, są trudności w życiu człowieka i człowiek szuka w jaki sposób ratować się, żeby temu zapobiec. Niektórzy starają się wytrwać w takich trudnych sytuacjach i pozostają na miejscu, tam gdzie zamieszkują. Niektórzy też, jak wiemy, tak samo to może odnosić się do dzisiejszego czasu, kiedy tutaj wojna czy coś takiego, ludzie wędrują, szukają miejsca bardziej przytulnego, gdzie jest spokój, gdzie można żyć swobodnie, pracować i też się rozwijać. Ale nie zawsze widzimy, że to jest pożyteczne, tak jak w tej sytuacji, chociaż były na przełomie historii, przełomie patriarchu, na przykład dla patriarcha Abrahama Bóg powiedział, żeby on wyszedł z swojej ziemi i szedł tam, gdzie Bóg jemu powie. To jest, wiemy, też ten czas, za czasu Abrahama też był głód na ziemi, za czasów Izaaka, za czasów Józefa. O tym też czytamy, że były takie czasy, że był tutaj głód na ziemi. Ale chciałbym też zwrócić na to uwagę, że Bóg w jakiś sposób to sytuację ratuje, jeżeli chodzi o Rut, tą Moabitkę, że ona zaufała Bogu Izraelskiemu i była gotowa pójść tam, gdzie idzie Noemi, dlatego że widziała w niej to Bożą otuchę, też to, że ona była gorliwa, z pewnością oddana dla Boga, dlatego że ona też chciała wierzyć w tego Boga Izraelskiego, chociaż, jak wiemy, była poganką. Jeżeli my możemy wrócić do tej sytuacji Moabitu, to wiemy, że Moabici pochodzili od starszej córki Lota i że to był naród, w którym był podobny język do języka hebrajskiego, także tam z łatwością można było się porozumiewać. Ale oni niestety nie czcili tego Boga Moabici Izraelskiego, tylko tam był głównym Bogiem ich Chemosz, tego ludu moabskiego. I to był, jak wiemy, Bóg pogański, który był odrazą dla narodu izraelskiego. Ale widzimy, że Rut jednak zdecydowała się pójść wraz ze swoją teściową. Jeżeli spojrzymy, że oni byli Efraimitami, jak tutaj jest napisane, że Elimelech, jego synowie i żona byli Efraimitami, którzy mieszkali w Betlejemie Judzkim, pochodzili z Betlejemu Judzkiego. Jak wy pamiętacie może mapę historyczną, gdzie były te 10 plemion izraelskich, kiedy weszli do tej ziemi obiecanej, to może pamiętacie, gdzie jest Efraima, gdzie Beniamin, natomiast, a gdzie jest Juda, a natomiast gdzie jest Edom. Ja to tak z daleka może pokażę, tylko tutaj Efraim to jest na samym, Efraimici na samej północy. Później był tutaj Beniamin, tutaj pomiędzy Beniaminem a Judą jest Jerozolima, a niżej jest właśnie Betlejem. I tutaj trzeba było przejść na pewno rzekę Jordan, a Moab jest tutaj przy końcu Morza Martwego na wschodzie. Tutaj byli Moabici. Także było kawał drogi, trzeba było przejść do Moabu, żeby tam też zamieszkać, a później też i powrócić. To były trudne i ciężkie czasy, ale też chciałem też wrócić do tego, że te kobiety, jak wiemy, Rut, tak samo i Rahab, nierządnica, która też zaufała Bogu, i one mieli to Boże błogosławieństwo, dlatego że mimo to, że były pogankami, jednak poszły za żywym, prawdziwym Bogiem i im Bóg w tym okazał błogosławieństwo, bo nawet są, jak wiemy, w rodowodzie zapisane w Ewangelii Mateusza w 1 rozdziale. Przeczytam tutaj fragment z tego rodowodu Mateusza z 1 rozdziału od 1 wiersza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Feresa i Zary, których matką była Tamar. Feres był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Nasona, Nason ojcem Salmona, Salmon ojcem Boaza, a matką Boaza była Rahab. Boaz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Isajego, a Isaja był ojcem Dawida, Dawid był ojcem Salomona, a matką była, jak wiemy, żona Uriasza i tak dalej. Także tutaj widzimy te kobiety, szczególnie te dwie, które odegrały ważną rolę historii i rodowodu Jezusa Chrystusa ze względu na to, że poszły za tym prawdziwym Bogiem żywym. I co jest ciekawego, że Salmon, jak widzimy, ojciec Boaza, miał za żonę Rahab, jak widzimy, tą nierządnicę, która uwierzyła, a później też sam, jak widzimy dalej, syn jego, czyli Boaz, żeni się z Rut Moabitką. Także tutaj widzimy taką historię Bożego błogosławieństwa dla tych kobiet, które zdecydowały się wyrzec swojego ludu, swojego narodu, a pójść za prawdziwym, żywym Bogiem. I to jest też tym wielkim błogosławieństwem. Mimo tych trudności, które nieraz ludzie przychodzą w życiu, nawet w tych czasach głodu, ale czasami to jest czy jakiś wojen, czy trudnych sytuacji, które spotykają w tym życiu, jest błogosławieństwem dla niektórych osób, które polegają mimo tej trudnej sytuacji, polegają na Bogu, że to właśnie trzeba trzymać się tej wąskiej i trudnej drogi, jak to czytaliśmy przed naszą wspólną modlitwą, a wtedy Bóg wyprowadzi z tej ciężkiej, trudnej sytuacji, da błogosławieństwo i też błogosławieństwo na życie wieczne. Zobaczmy, to trzeba też i dziękować Bogu za to, że my zerwaliśmy z tym światem i poszliśmy za Jezusem Chrystusem i to jest też Bożym błogosławieństwem, chociaż to nie z nas, jak mówi się, ale dar Bożej łaski, Bożej miłości, którą Bóg zaszczepił w naszych sercach. I teraz chciałbym przeczytać z pierwszej Mojżeszowej na temat Abrahama. Przypomnijmy ten fragment, gdzie mówi się na temat tego jego wyjścia, później głodu i jego zachowanie. To jest pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział od pierwszego wiersza. Czytamy pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział od pierwszego wiersza. I rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, także stanie się błogosławieństwem i będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinający cię przeklinać będę i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Wziął też Abram żonę swoją Saraj i Lota, bratanka swego, i cały ich dobytek, którego się dorobili służbę, którą nabyli w Haranie, wyruszyli, aby się udać do ziemi kananejskiej i przybyli do Kanaanu. Abram przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem, tam do domu More. Kananejczycy byli wówczas w tej ziemi i ukazał się Pan Abrahamowi, rzekł: ziemię tę dam potomstwu twojemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Stamtąd wyruszył w góry na wschód do Betelu i rozbił swój namiot. Betel był na zachodzie, a Aj na wschodzie. Tam zbudował Panu ołtarz i wzywał imienia Pana. Potem wędrował Abram coraz dalej do Neabu. Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abram udał się do Egiptu, aby się tam zatrzymać jako przybysz, gdyż w kraju był wielki głód. A gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swojej żony Saraj: wiem, że jesteś piękną kobietą, gdy więc zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą: to jest jego żona, zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, abyś by mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie pozostał przy życiu. Także zobaczmy, jakie doświadczenia przechodził Abraham, który był patriarchą i który był Bożym wybrańcem. Musiał tułać się po świecie, musiał iść z domu ojca, wyjść i też wziął z sobą Lota, swego bratanka, a też żonę swoją, i wyszedł z tej ziemi. I Bóg ukazywał się jemu po drodze, jak widzimy, Bóg jemu błogosławił, ale człowiek jest tylko człowiekiem. Zobaczmy, kiedy spotkał ten okres głodu, czas trudności, on szuka pomocy, jak widzimy, w ziemi egipskiej, jako ten obcy przybysz przybył do Egiptu, ale też obawiał się, że Egipcjanie mogą jego zabić ze względu na to, że miał piękną żonę. I tutaj widzimy jego to potknięcie, że on nie przyznał się do tego, że to jest jego żona, tylko powiedział, że to jest jego siostra. Także tutaj widzimy to, chociaż w rzeczywistości ona była bliską jego kuzynką, i w ten sposób, jakby mówiąc, nie skłamał do końca, ale nie było to też do końca prawdą. Ale też dalej możemy też zwrócić uwagę na czasy Izaaka, gdzie znowu ten czas tego głodu powraca. To jest pierwsza Mojżeszowa, też z pierwszej Mojżeszowej czytamy z 26 rozdziału od pierwszego. Pierwsza Mojżeszowa, 26 rozdział od pierwszego wiersza. Potem nastał głód w kraju inny niż ów pierwszy głód, który był za czasów Abrahama. I poszedł Izaak do Abimelecha, króla filistyńskiego, do Geraru. Wtedy ukazał mu się Pan i rzekł: nie chodź do Egiptu, ale mieszkaj w kraju, o którym ci powiem, i mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja będę z tobą i będę ci błogosławił, gdyż tobie i potomstwu twojemu dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi, które dałem Abrahamowi, ojcu twojemu. Rozmnożą potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu twojemu wszystkie te kraje, a wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez potomstwo twoje. Dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich i przepisów moich i praw moich, i zamieszkał Izaak w Gerarze. A gdy mężowie tej miejscowości pytali o jego żonę, odpowiedział: siostra to moja, bo bał się mówić to żona moja, pomyślał bowiem, by mnie snać nie zabili mężowie tej miejscowości z powodu Rebeki, gdyż jest piękna. Także tutaj znowu sytuacja, jak widzimy, Izaaka się powtarza, że on też nie przyznaje się do żony swojej, że to jest żona, tylko mówi też, że to jest siostra. I tutaj też ten czas trudności, czyli czas głodu się powtarza, tak jak ten czas za czasu, jak widzimy, Abrahama. Ale mimo to Bóg był z tymi mężami cały czas i Bóg był obecny w ich życiu, mimo trudności, mimo upadków, jakie przechodzili. Następnym takim głodem, który był, jak już wspominałem, za czasów Józefa, kiedy to Józef był sprzedany do Egiptu i później został on zarządcą Egiptu. I to też przeczytajmy tutaj fragment na ten temat z pierwszej Mojżeszowej, 41 rozdziału, od 46 wiersza. Pierwsza Mojżeszowa, 41 od 46 wiersza. A Józef miał 30 lat, gdy stanął przed Faraonem, królem Egiptu. Potem wyszedł Józef od Faraona i objeżdżał całą ziemię egipską, a ziemia rodziła obficie przez 7 lat urodzaju. W tych 7 latach, które nastały w ziemi egipskiej, gromadził wszelką żywność, składał zapasy w miastach, składał w nich zbiory z okolicznych pól. Tak nagromadził Józef tyle zboża, jak piasku morskiego. Tak wiele, że zaprzestano je mierzyć, bo nie można było go zmierzyć. A zanim nastał rok głodu, urodzili się Józefowi dwaj synowie, których urodziła mu Asen, córka Potifera, kapłana z On. Pierwszego nazwał Józef Menases, bo powiedział Bóg mu dozwolił zapomnieć o wszelkiej udręce mojej i o całym domu ojca mego. A drugiego nazwał Efraim, bo powiedział, rozmnożył mnie Pan w ziemi w niedoli mojej, a gdy skończyło się 7 lat obfitości w ziemi egipskiej, rozpoczęło się 7 lat głodu, jak przepowiedział Józef. Głód był we wszystkich krajach, ale w całej ziemi egipskiej był chleb. A gdy również w całej ziemi egipskiej zapanował głód, lud wołał do Faraona o chleb. A gdy również w całej ziemi... wołał chleb. Ale gdy również w całej ziemi egipskiej zapanował głód, lud wołał do Faraona, wtedy Faraon mówił do wszystkich Egipcjan: idźcie do Józefa i czyńcie, co wam powie. A głód był na całej ziemi, wtedy otworzył Józef wszystkie spichlerze i sprzedawał Egipcjanom zboże, gdyż głód coraz bardziej dawał się we znaki w ziemi egipskiej. Ze wszystkich stron z ziemi przychodzili ludzie do Egiptu, do Józefa, aby zakupić zboża, gdyż wielki głód był na całej ziemi. I dalej tutaj z 42 rozdziału od pierwszego wiersza czytamy: a gdy Jakub dowiedział się, że w Egipcie było zboże, rzekł do synów swoich: czemu oglądacie się jeden na drugiego? Potem rzekł: oto słyszałem, że w Egipcie jest zboże, jedźcie tam, a zakupcie dla nas stamtąd zboża, abyśmy ostali się przy życiu i nie pomarli. I wyruszyło więc 10 braci Józefów, aby zakupić zboże w Egipcie. Także tutaj też widzimy to sytuację, kiedy Józef już wyszedł z więzienia, kiedy już mógł służyć dla tutaj Faraona, a był on zarządcą, widzimy w Egipcie. I to też nie jest jakaś sytuacja dziwna, ze względu na to, że wiemy, że zanim to się stało, on miał objawienie od Boga, że będzie on kimś tutaj ważnym na ziemi, że pokłonił się mu zarówno synowie, bracia, jak i też I ojciec z matką. Także to jest tym wielkim błogosławieństwem, że to proroctwo jego, ten sen się wypełnił, ale zanim to wszystko się stało, musiał on iść tą wąską, trudną, ciężką drogą. Tak tutaj widzimy cały czas w Biblii, ci wielcy mężowie Boży przechodzili trudności i szli tą ciężką drogą, ciężką sytuacją, przez wąską bramę przechodzili. I to też nie ma tak, że nasze życie jest zawsze usłane różami, jak wiemy, jako ludzie wierzący przechodzimy te trudności. Przepraszam. Także tutaj widzimy to, że mimo tych trudności jest ten czas też ochłody, czy ten czas Bożej łaski, Bożej miłości, kiedy to człowiek doznaje tej radości i szczęścia, dlatego że Bóg przeprowadza człowieka przez doświadczenia i próby, ale w końcu też daje nagrodę, daje błogosławieństwo, tak jak w przypadku tych wszystkich mężów Bożych, tak samo jak w przypadku Noemi. Jej sytuacja, to wiem, że była bardzo trudna, dlatego że tam, będąc na obczyźnie, będąc, jak widzimy, w tym kraju moabskim, kraju pogańskim, musiała zachować tą wiarę, wiarę w prawdziwego, żywego Boga i dać ten przykład dla swoich synowych, że mimo tych trudności Bóg jest obecny w życiu człowieka i że to nie jest tak, że dzieje się to samoczynnie, ale w tym wszystkim tym, jak widzimy, jest Boży plan. Oto mąż umiera, dwóch synów umiera, ale ta kobieta nie wyrzekła się Boga. Dalej chce wrócić do swego narodu, chce wrócić do swego domu i chce dalej czcić i chwalić Boga, mimo to, że doznała tak wielkiego nieszczęścia. Wielu ludzi mówi, że gdzież jest ten Bóg, kiedy przychodzą wojny, trudności, jak widzimy, czy ludzie umierają, czy jest głód, czy inne sytuacje, czy choroby. Nieraz ludzie odchodzą od Boga, zanim przyjść jeszcze bliżej do Boga i błogosławić Boga w tych ciężkich i trudnych chwilach, a ona potrafiła zachować tą wiarę, wrócić do domu i też jeszcze przyszła z nią, jak widzimy, Rut Moabitka, która też jako prozelitka weszła do narodu izraelskiego, dlatego że wyszła, jak wiemy, za Boaza, później o tym jest mowa. Za mąż została jego żoną i to było wielkim błogosławieństwem, i która urodziła syna Obeda, a później ten Isai był i wiemy, później Dawid się narodził. To wszystko jest tym wielkim błogosławieństwem w tych, jak to się mówi, trudnych czasach, czasach, kiedy to spotkało to ją nieszczęście. Chciałbym teraz jeszcze przeczytać z Księgi Sędziów, z 10 rozdziału, dlatego że tutaj mówi się, że ten głód był w czasach sędziów, kiedy to Elimelech, żona i z synami wyszli do Moabu. I tutaj tylko ten fragment przeczytam z Księgi Sędziów, kiedy to Izraelici grzeszyli, czynili zło w oczach Pana, dlatego Bóg posyłał na nich nieszczęścia i trudności. Księga Sędziów, 10 rozdział, od 6 wiersza czytamy. Księga Sędziów, 10 rozdział, od 6 wiersza. Lecz synowie izraelscy znowu czynili zło w oczach Pana i służyli Baalom i Asztartom i bogom amorejskim, bogom sydońskim, bogom moabskim, bogom amorejskim i bogom filistyńskim. Opuścili Pana i nie służyli Mu. I zapłonął gniew Pana na Izraela i wydał ich Pan w ręce Filistynu i w ręce Amonitów. Ci gnębili, ociskali synów izraelskich, od owego roku przez 18 lat wszystkich synów izraelskich za Jordanem w ziemi Amorejczyków, którzy są w Gileadzie. Na to przeprawili się amunici przez Jordan, aby wojować z Judą, z Benjaminem oraz z domem Efraima. I popadł Izrael w wielką niedolę. Synowie izraelscy wołali wtedy do Pana, mówiąc: zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie, iż opuściliśmy swego Boga, a służyliśmy Baalu. I rzekł Pan do synów izraelskich: czy nie jest tak, że ilekroć gnębili was Egipcjanie, Amorejczycy, Amonici i Filistyni, Sydonczycy i Amalekici i Moabici, a wy wołaliście do mnie, ja wybawiałem was z ich rąk? Wy jednak opuściliście mnie i służyliście innym Bogom, dlatego nie będę was już nadal wybawiał. Idźcie, wołajcie do Bogów, których sobie obraliście. Niech was oni wybawią w czasie waszego ucisku. I rzekli synowie izraelscy do Pana: zgrzeszyliśmy, uczyń z nami to, co ci się dobrym wydaje, tylko wyrwij nas dzisiaj. Usunęli więc obcych bogów spośród siebie i zaczęli służyć Panu. Wtedy zniecierpliwił się Pan niedolą Izraela. I tak tutaj, jak czytamy tę Księgę Sędziów, dlatego że przerabiamy tę Księgę Sędziów, w środę na nabożeństwie widzimy, że tylko jakiś sędzia odchodzi, przychodzi następny i znowu grzech, i znowu grzech, i znowu ludzie odchodzą od Boga. I tak cały czas kółko się powtarza, aż w końcu doznają jakiegoś nieszczęścia, niedoli, trudności i znowu wołają do Boga i Bóg daje następnego sędziego i oni znowu otrzymują od Boga błogosławieństwo, dlatego że wracają do tego prawdziwego, żywego Boga. I dzisiaj, jak widzimy, że ten świat jest grzechu i nieprawości, większość ludzi żyje nie znając Boga, narzekają na ten świat, narzekają na trudności w tym życiu, a czasami nie chcą przyjść do Boga, tego prawdziwego, żywego, który jest opisany w Biblii, jest dostępny dla każdego człowieka, bo wiemy, że Duch Święty od dnia Pięćdziesiątnicy został dany dla Kościoła i dzisiaj jest dostępny każdemu człowiekowi, który wzywa, woła do Pana ze skruchą w sercu. Bóg nie jest tak daleko od nas i jest w stanie zamieszkać w naszych sercach, nie w tych rytuałach religijnych, czy jakichś obrazach, figurach, czy temu podobne. To wszystko jest po prostu martwe i w tym nie ma Ducha Bożego, a to jest też podporą, jak widzimy, kultu bałwochwalstwa i też nierządu religijnego. To jest wszystko jest złe według Słowa Bożego, które jest zapisane na łamach Pisma Świętego. To nie my wymyśliliśmy, że tak, a nie inaczej należy wierzyć, ale wiara w prawdziwego Boga żywego polega na tym, że Bóg zamieszkuje w sercu człowieka. A jeżeli Bóg zamieszka w naszym sercu, to nam już nie jest potrzebny Bóg, którego my byśmy widzieli naocznie jako wizerunek Boga, dlatego że Bóg jest obecny w naszym sercu. On jest żywy, prawdziwy i my nie musimy widzieć Jego oblicza, a jednak Jego znamy przez to, że On jest już w nas. I to jest Boży cud, Bożego błogosławieństwa i daru Bożej łaski, która jest darowana nam w Jezusie Chrystusie. I tutaj Bóg mówi: jeżeli wy uważacie, że z Bogiem ze mną jest źle, to idźcie do tych bogów i do nich sobie wołajcie i zobaczcie, czy ci bogowie was wybawią od niedoli, od nieszczęść, od trudności, jakie przechodzicie. Sprawdźcie to. Czy ci ludzie, którzy wołają do tych bóstw, martwych bóstw, będą w stanie otrzymać Boże błogosławieństwo. Tak nie jest, dlatego że demon nie przyjdzie tobie i nie będzie błogosławił, a wręcz przeciwnie, zwiąże i zniszczy ludzkie życie tutaj już na ziemi. Dlatego warto jest iść, za tym jedynym prawdziwym Bogiem, podążać za Nim i też, jak tutaj czytaliśmy przed naszą wspólną modlitwą, to modlitwę czytaliśmy przed tym, żeby się modlić z Ewangelii Łukasza, że mówi, że pukać będziecie i będziecie prosić, ale ja wam nie otworzę, bo nie wiem, skąd jesteście. Mówi, jadaliśmy, piliśmy przed tobą na ulicach naszych, nauczałeś, a on mówi, powiem wam, nie znam was, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wy wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Bo gdzie nie ma pokuty, nie ma nawrócenia, prawdziwego życia Bożego, nie ma obecnego Ducha Świętego, prawdziwego, żywego Boga, tam jest, jak widzimy, chaos, brak porządku i brak Bożego błogosławieństwa. I dlatego trzeba, jak widzimy, wrócić do tego prawdziwego Boga, mimo to, że te sytuacje nieraz są bardzo trudne. Tutaj, jak widzimy, dla Noemi to był wstyd wracać do swojej rodziny, do swojego domu, do Izraela, tam do Betlejemu, skąd ona wyszła, jak widzimy, ze swoim mężem i swoimi synami, bo tutaj wraca już jako wdowa osierocona i przykro jej jest tutaj pokazać się nawet na oczy ludzi, co jej się stało tam w Moabie i jaka spotkała jej niedola. Ale tutaj ona nie jest sama. Widzimy, na szczęście poszła z nią Rut Moabitka i jej synowa, która mimo tych trudności, które ona przeżywała, wspierała jej i później dalej tam, jak wiemy, chodziła, zbierała kłosy, żeby mogli przeżyć. To jest wielkie błogosławieństwo, ale to jest też błogosławieństwem tym, że Noemi nie straciła wiary w tego prawdziwego, żywego Boga. Mimo takich strasznych, wielkich trudności, jakie przeżyła. To była dla niej wielka nawałnica w tym życiu. To trudno jest wyobrazić nam dzisiaj, co ona przeszła. To po prostu normalnie przeszła, jak to się mówi, te piekło na ziemi. To straszna sytuacja. Stracić męża, stracić dwóch synów i nie mieć potomstwa, nie mieć następcy. Ale jednak ona dalej ufała Bogu. To jest dobry taki przykład dla nas, żebyśmy mimo tych doświadczeń, trudności, jakie przechodzimy w tym życiu, zawsze ufaliśmy Bogu. Tak jak to apostoł Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale mówi tutaj do tego zboru w Rzymie, to jest List do Rzymian, 6 rozdział, od 15 wiersza czytamy. Cóż wtedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwu ku sprawiedliwości? Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. A uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości, nieprawości ku popełnieniu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalece od sprawiedliwości. Jaki więc mieliście wtedy pożytek, taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć? Teraz zaś wyzwolenie od grzechu, a oddanie w służbę Bogu macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Także będąc pod łaską, pod Bożym błogosławieństwem, kiedy zakosztowaliśmy tego daru Bożej łaski, Bożej miłości, mamy tym bardziej być otwarci na to Słowo Boże, żyć tym Słowem Bożym, kosztować to Słowo Boże i prowadzić tutaj te święte życie wśród tego ludu, który po prostu nie zna Boga, i być tym dobrym przykładem, świadectwem, tą solą, tym światłem gorącym dla tych ludzi, żeby widzieli w nas te dobro, dobro Boże, te Boże błogosławieństwo, które jest w nas, z którego my czerpiemy jako ludzie należący do Jezusa Chrystusa. I teraz jaki jest pożytek dla nas z tego? Jaki macie pożytek, jak tutaj mówi, oddani w służbie Bożej? Macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Jeżeli się poświęcamy dla służby Bożej, dla Chrystusa, jesteśmy oddani Bogu, wtedy mamy za cel życie wieczne z Bogiem. Tutaj, jak wiemy, to życie jest krótkie i, jak już mówiłem, nie jest usłane różami, przechodzimy różne trudności, doświadczenia w tym życiu, ale w końcu, osiągnąwszy ten cel, będziemy mieli to wielkie błogosławieństwo Bożej łaski, Bożej miłości. I jeszcze przeczytam z listu apostoła Pawła do Koryntian z 3 rozdziału od 10 wiersza. 1 Koryntian, 3 rozdział, 10 wiersza. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niech baczy, jak na nim buduje, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze srebra, złota, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze, jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie. Lecz on sam zbawiony będzie tak jakby, jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście, że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Niech nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym, albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. I znowu, Pan zna myśli mędrców, że są marne. A zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi. Wszystko bowiem jest wasze, czy Paweł, czy Apolos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość. Wszystko jest wasze. Wy zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. Teraz mówi się o tych tutaj też doświadczenia wiary ludzkiej, że człowiek, który przejdzie przez ten ogień doświadczeń i prób i wytrwa do końca, będzie pokazane, że taki człowiek ma tą budowę ze srebra, złota i drogich kamieni. Natomiast ten, który buduje z siana, słomy, czyli trwa w grzechach, nieprawości, to ogień wypróbuje i pokaże, wyjdzie to na jaw, jaka to jest budowa. Czy to jest budowa właściwa, czy też ta budowa marna, która po prostu została wypróbowana przez ogień i została spalona. I to jest, widzimy bardzo dużo tak, że ludzie się nawracają, ten pierwszy ogień tej wielkiej miłości, a później co? Pozostawiają, odchodzą od zboru, idą w świat i mało kto z nich powraca. I to jest po prostu człowiek, który został spalony. Został spalony, był tym sianem, był to tylko słomą, nie nadającą się do Bożego Królestwa. Ale jeżeli my wytrwamy w tej wierze, to będziemy mieli to zaszczyt, Boże błogosławieństwo, otrzymamy wieniec żywota wiecznego i będziemy mieli to dziedzictwo wieczne w Bożym Królestwie. A tutaj mówi, że ty nauczasz, a ci ludzie odejdą, ale sam mówi, będziesz zbawiony, dlatego że mimo to, że dzieło twoje wypróbował ogień, a ono nie wytrwało, ale ty głosiłeś te Boże prawdy, rozpowszechniłeś i będziesz przez to miał Boże błogosławieństwo i otrzymasz tą nagrodę w Bożym Królestwie, będziesz cieszył się tą Bożą obecnością. Jak to śpiewamy tą pieśń, żeby chociaż jedną osobę, jeden snop ten przynieść do Bożego Królestwa, żebyśmy sieli to Słowo Boże, rozpowszechniali, żeby jeszcze ludzie mogli skorzystać z tego daru Bożej łaski i Bożej miłości i żebyśmy sami, mimo tych, jak już mówiłem, prób, doświadczeń, jak tutaj ta widzimy Noemi, wytrwała to doświadczenie, próbę życia. To jest taki dobry przykład, choć to jest przykład ze Starego Testamentu, ale dzisiaj dla nas jako ludzi wierzących, żeby trwać w Panu mimo tych trudności, jakie przechodzimy w tym życiu i wytrwać do końca, żeby mieć to Boże dziedzictwo w Bożym Królestwie. Amen.